Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki Jego chwała.
Kochani, bardzo serdecznie witam na kolejnym zjeździe Stowarzyszenia Ruchu Efata. Bardzo cieszę się, że już dzisiaj w piątek wieczorem udało nam się zebrać małą przódkę, która będzie systematycznie jeszcze dziś i jutro się powiększać. Będziemy mieli gości ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, moi drodzy, z całej Polski. Jako że Pan Tadeusz prosił, by jego wykład maryjny mógł się odbyć jutro, więc dokonaliśmy roszady. Ja kilka refleksji na kanwie nauki świadków Jehowy powiem dzisiaj, a jutro po południu Pan Tadeusz z mariologicznym wykładem. Zresztą dzisiaj po południu wyjechał z Warszawy, to nawet Harry Potter ze swoim czarodziejską różdżką miał problemy, żeby się przecisnąć, szczególnie, że jacyś tam ministrowie byli, ulice te zamykali. Moi drodzy, kilka słów na temat nauki, polemiki z nauką świadków Jehowy, ale na bazie oczywiście argumentów również biblijnych, ale również logicznych i metodologicznych. Również dzisiejszy klimat obrony pracy doktorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tak jakoś klimatycznie nastraja, by zwrócić uwagę nam na metodologię. Rzecz bardzo często pomijaną, niechlujnie traktowaną, po macoszemu traktowaną przez środowiska katolickie, co na oczach naukowców o światopoglądzie ateizująco, agnostyczno, antyklerykalno itd., itd. po prostu często kompromituje. Jako że religia katolicka, jako jedyna religia na świecie, co przypominam, trzyma się zasady fides et ratio, wiara i rozum, oczywiście szanując kompetencje poszczególnych dyscyplin, więc tym bardziej nas to uprawnia do tego, by zwracać uwagę na metodologię. Dlaczego jest to ważne? Co to jest metodologia? Mówiąc nieco z przymrużeniem oka, cytując mojego profesora, Cyryl i metody. Cyryl jak Cyryl, ale ważne są te metody. Już metodologia, najprościej mówiąc, jest to metoda dochodzenia do prawdy. Więc chodzi o stworzenie takiego algorytmu postępowania, który maksymalnie obiektywnie, niezależnie od moich partii, antypartii, światopoglądów i nastawie, na ile to jest możliwe, bo każdy człowiek, każdy naukowiec, który deklaruje się jako obiektywny, zawsze wychodzi z jakiejś idei, z jakiejś filozofii i albo jawnie, albo podszycie, gdzie się światopogląd towarzyszy jego badaniom naukowym. Ale chodzi o to, by na tyle, ile można maksymalnie stworzyć tak obiektywną metodę dochodzenia prawdy, by tę prawdę stanowczo odkrywać. Dziś metodologia generalnie jest wielką nieobecną w polskich szkołach średnich. Na studiach być musi, ale też tam jest dużo mataczenia, powiem więcej, dużo zacierania jakichś takich rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, w oficjalnym szkolnictwie wyrzuca się nawet tę klasyczną, dwuwartościową logikę. Dlaczego? Bo metodologia, ucząc dochodzenia, obiektywnego dochodzenia do prawdy, uczy, musi uczyć krytycznej analizy informacji, które do mnie docierają. Jeżeli na masową skalę będziemy uczyli w Polsce umiejętności krytycznego, nie mylić z krytykanckim, krytycznego myślenia, dzieci w przedszkolu, oczywiście dostosując różne przykłady, żargon, język do ich percepcji. W szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkołach średnich, na studiach, w rodzinie, w kościele, w samorządzie, w duszpasterstwa, nie mówiąc już o szkołach wyższych, wtedy po 5, 30 czy 40 latach średniostatystyczny Polak o wiele trudniej będzie dał się manipulować w reklamach, w kampaniach wyborczych, różnym akwizytorom, demagogom i tak dalej. Więc rozumieją Państwo, że nie jest w interesie, powiem bardzo enigmatycznie, różnych środowisk tam na górze, by uczyć Polaków na masową skalę umiejętności krytycznego myślenia, bo ich demagogia, ich hosztaplerka, żeby już nie powiedzieć kłamstwa, byłyby o wiele mniej skuteczne. Stąd dyskutowaliśmy nawet dzisiaj, jak od lat obniża się, pacyfikuje się polskie szkolnictwo. I to strukturalnie, metodologicznie, treściowo, merytorycznie, biurokratycznie, na różnych płaszczyznach. Więc podejście do świadków Jehowy wymaga zastosowania metodologii bardzo prostej, ich nie trzeba jakiejś skomplikowanej stosować. Wystarczy ta prosta, podstawowa. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ja wcale nie muszę występować z płaszczyzny katolika. Przynajmniej, żeby osiągnąć pierwszą fazę dyskusji ze świadkami. Czyli zasiać wątpliwości co do ich autorytetu, podmiotu, który w ich umyśle ma bardzo pozytywny stereotyp, czyli ciała kierowniczego, czyli do towarzystwa strażnica. A to jest jeden z bardzo ważnych etapów nawróceń czy zmiany postaw wielu świadków czy odejść ze zborów. Bo oni w to są wpatrzeni jak w obrazek. I wtedy nieważne, czy ja jestem katolikiem, agnostykiem, czy ja jestem liberałem, czy lewetrystą, nieważne, mnie interesuje obiektywne dojście do prawdy na podstawie faktów i metody oceny tych faktów. Moi drodzy, tutaj posłużę się kilkoma przykładami z takiej mojej starej, nowej książki Świadkowie Jehowy bez mitów. Starej, bo stara jest tu zawarta, ale z 32 stron wakacje zrobiło się 56 stron, więc o kilka tam rzeczy jeszcze to porozszerzałem. I tutaj korzystając między innymi z usystematyzowanych źródłowych, to jest bardzo ważne, nie opracowań na temat świadków, tylko źródłowych, czyli z materiałów wydanych przez Towarzystwo Strażnica, które są bardzo ładnie zebrane na stronie pana Piotra Wyszczaka www.piotrwyszczak.pl. Polecam, szczególnie dla zaawansowanych. I moi drodzy, podstawowym takim prawem w klasycznej logice, ja mówię o klasycznej logice, bo na kanwie tradycyjnej nauki mamy różne podejścia do logiki. Ja mówię o tej klasycznej, wartościowej. Mówię o klasycznej, tradycyjnej nauce, ponieważ my na takich latających uniwersytetach, które sobie nazywamy Narodową Akademią Informacyjną, mamy już o wiele precyzyjniejsze podejście do tego tematu i stosujemy logikę aksjomatyczno-informacyjną. To jest absolutne metodologiczne nowum i osiągnięcie polskiej szkoły cybernetycznej, której polscy naukowcy nie chcą sobie przyswajać. Czym to się różni jedno od drugiego i dlaczego podejście na bazie aksjomatycznej teorii poznania ogólnej jakościowej teorii informacji, w to już nie będę wchodził, jest o wiele precyzyjniejszy. Otóż w tradycyjnej logice cały wywód logiczny może być poprawny, wniosek może być fałszywy. Powiedzmy tak. Są dwie osoby, które mówią przeciwne zdanie. Ja mówię zdanie A, ktoś mówi zdanie B, które nie zgadza się ze zdaniem A. I ja mówię tak. Ja mam rację, mówiąc zdanie A, skoro ty mówisz zdanie B, które jest ze mną sprzeczne, no to nie masz racji, no bo skoro jak ja mówię, to mam rację, a ty mówisz coś innego, no to jest logiczne, że ty racji nie masz. Wywód bardzo poprawny od strony logicznej. Ale gdzie jest Kaczek? Na którym etapie? Od razu na początku, w fundamencie, w założeniu, zdanie, które ja mówię, jest prawdziwe. A ty, jeżeli mówisz przeciwnie, to nie mówisz prawdy. Dalej wywód jest już logiczny. Ale teraz pytanie, skąd ja wiem, że zdanie, które mówię, ten fundament, ten pierwszy etap jest prawdziwy. Klasyczna logika nie daje możliwości tego. Tam się po prostu zakłada. A potem P od ja, P od J, to, P od tamto, to tamto, to komputer może robić. Natomiast w tym logice aksjomatyczno-informacyjnej, w tej metodzie, za długo by tu w szczegóły wchodzi, ta metoda, powiem tylko, ona nie jest tajemna, jest opublikowana w książce ze stycznia 2005 roku, wydanej w Warszawie pod tytułem Metacybernetyka docenta Józefa Koseckiego, a od kilku lat jest cała w internecie, można ją znaleźć na autonom.edu.pl, czy też będzie na polski portal naukowy.com. W każdym bądź razie powiem tylko, że logika aksjomatyczno-informacyjna wymusza z natury swojej metody, to wypływa z definicji informacji, wymusza porównywanie. To znaczy, my informacje definiujemy jako relacje między elementami tego samego zbioru. Skoro są to relacje, więc muszą przynajmniej dwa być elementy. To jest dopiero informacja. Jeżeli jest pojedynczy element, to jest pojedynczy komunikat, który w myśl tej metodologii ma zero informacji i nie przysługuje mu ani prawdziwość, ani fałszywość. On może być jednocześnie prawdziwy, jednocześnie fałszywy, jak tobie, jak sobie kto chce. Żeby stwierdzić prawdziwość czy fałszywość na bazie aksjomatycznej teorii poznania i ogólnie kościowej teorii informacji, przysługuje nie pojedynczym komunikatom, a informacjom, powtarzam, która jest relacją. I teraz, jeżeli ja słyszę pojedynczy komunikat na przykład i takie pytanie, czy zdanie, które wypowiadam, jest prawdziwe? Wisła płynie przez Warszawę. Wronka jest głupi. Wronka jest mądry. Czy dowolne inne zdanie? Pojedynczy komunikat. Jak odpowie człowiek wychowany na tradycyjnej nauce? Mówię tradycyjnej, bo to, co my mówimy, robimy, proponujemy, jest oczywiście nowocześniejsze, więc to, co przed nami, już jest dla nas tradycyjne. Otóż człowiek wychowany na tradycyjnej nauce będzie próbował, w zależności od tego, czy mnie zna, lubi, czy nie lubi, potwierdzić albo zaprzeczyć temu, a nawet polemizować, nawet się kłócić, że jestem mądry, albo głupi, albo udowadniać, że Wisła płynie przez Warszawę. Zresztą bardzo prosty manewr można zrobić i wygrać zakład, udowadniając bez najmniejszej wątpliwości, że Wisła nie płynie przez Warszawę. Jedno i drugie powiedzenie jest jednakowo prawdziwe, jeżeli to jest pojedynczy komunik. Jeżeli nie zdefiniuję drugim komunikatem, co myślę, razem Wisła. Jeżeli nie zdefiniuję pod trzecim komunikatem, co rozumiem pod wyrazem płynie, jeżeli nie zdefiniuję pod czwartym komunikatem, co rozumiem pod wyrazem Warszawa, nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy zdanie Wisła płynie przez Warszawę jest prawdziwe czy fałszywe. Dlaczego? Ktoś powie, no to jest oczywiste. Oczywiste dla kogoś, kto już podświadomie ma ustaloną relację między tymi czterema komunikatami. Bo wie, że Warszawa to jest miasto w Polsce, płynie to jest proces fizyczny i tak dalej. Wisła, no, woda, rzeka i tak dalej. Ale moi drodzy, ja się mogę założyć, że zdanie Wisła płynie przez Warszawę nie jest prawdziwe. O dużą sumę, bo mam to już szkoda fatygi, ale o dużą wartę. Ale ktoś pewny zwycięstwa, niestety mi się przykro rozczarował, bo wziąłbym go do swojego auta, zawiózł do dowolnej dzielnicy w Warszawie, powiedzmy na Bemowo, na parki, gdzie stoi stary samochód Warszawa i pokazał, że Wisła płynie tam. Warszawa stoi tu i Wisła nie płynie przez Warszawę. Co to znaczy Wisła? Była akcja przesiedleńcza Wisła? Rozumiecie Państwo? Podejście, które mówię w arcyskrócie, wymusza porównanie. Jeżeli ja już wiem, że Wisła to jest to, płynie to, Warszawa, mam na myśli tego, wtedy dopiero badając te relacje między tymi wyrazami, czy robiąc wizję lokalną i będąc na tym miejscu, ja dopiero mogę powiedzieć, to zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Nigdy na podstawie pojedynczego komunikatu. Wronka jest mądry, Wronka jest głupi. Można tu podstawić Psiaka, można tu podstawić ojca dyrektora Rydzyka, siostry Michele, kogo tylko sobie chcecie, najlepiej takie nazwiska jakieś krzykliwe, bo wtedy adrenalinę podnoszą, słuchacze się budzą. Co to znaczy głupi? Albo co to znaczy mądry? Co to znaczy Wronka? Czy mam na myśli, bo przeczytałem książkę i mówię, Wronka jest głupi, w sensie, że to, co on w książce napisał? Czy mam na myśli całokształt jego dorobku, czy ostatnią konferencję, albo mądry? To nie ma znaczenia, chodzi o zasadę. To, co dla jednego będzie głupotą, dla innego będzie godne uznania i pochwały. Na przykład zgoda, czy organizowanie parady homoseksualistów po różnych miastach dla jednego będzie mądre, dobre, nowoczesne, postępowe, a to samo wydarzenie dla kogoś innego będzie oceniane złe, demoralizujące, wsteczniackie i tym podobnie. Problem, drodzy Państwo, polega na tym, że my, posługując się w obrębie jednego języka, w tym wypadku polskiego, używamy wyrazów, których brzmienie jest wszystkim zrozumiałe, brzmienie. Ale treść tego wyrazu każdy wkłada bardzo inną, trochę inną, albo troszeczkę inną, ale nigdy to nie będzie tożsame. To jest powód i niezrozumienia, i to jest też mechanizm, który się wykorzystuje w procesach manipulacji, czyli manipulacji jako szczególny przypadek procesu sterowania. Oczywiście potrzeba wiedzieć w umyśle, jakich grup, jakie wyrazy są, w jakim znaczeniu. Teraz, kochani, ja już nie mówię o tej najnowocześniejszym podejściu. Klasyczna logika u świadków, która mówi nam, że dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Dalej. Twierdzenie świadków Jehowy o nowym świetle, bo przy zmianach nauk to jest bardzo kluczowe, zasadnicze znaczenie. Więc to, że różne czasopisma świadków Jehowy w danym temacie przeczą sobie całkowicie, podają dwie albo wręcz kilka wersji, które sobie ze sobą nie są zgodne, tym świadków bardzo nie zaskoczycie. Oni o tym wiedzą. Bo Towarzystwo Strażnica w prowadzeniu rozmów na podstawie pism w takiej książeczce czy w poszczególnych artykułach szkoleniowych im to wyjaśnia za pomocą teorii nowego światła, gdzie to jest cienki przysług. Więc oni mówią, że powołując się na ten werset biblijny, mówią, że droga sprawiedliwych, im bliżej końca tego systemu rzeczy, będę mówił nieprecyzyjnie w skrócie, końca świata, choć to nie chodzi o unicestwienie świata, nauczaniu świata, tylko koniec tego systemu rzeczy, że im bliżej, tym Jehowa daje jaśniejsze poznanie, jaśniejsze światło, lepsze, precyzyjniejsze zrozumienie w danym temacie, w danym tematach. Owszem, pastor Russell głosił wiele rzeczy, z którymi my dzisiaj się nie zgadzamy i ich nie głosimy. Ale, powiedzą wam świadkowie, on w XIX wieku, po kilkuset latach, kiedy biblijna nauka legła w błocie katolicyzmu, on dopiero dźwigał z tego błota. To co się dziwić, że tu miał plamę i tu miał plamę, czyli te niedokładności, nieprecyzyjne nauki. Ale już teraz jesteśmy bliżej końca świata, więc światło Boże jest jaśniejsze, dlatego my, nasze ciało kierownicze, nie twierdzi, że jest nieomylne, pokornie przyznaje się, że pewne rzeczy koryguje. Zwracam uwagę na eufemizm. Koryguje. Ono ładniej brzmi, niż na przykład powiedzieć, nasze ciało kierownicze zmienia. Prawda? Koryguje to tak. Koryguje. A to nie jest korekcja, to jest całkowita zmiana. Teraz jak to ukryć od strony czysto logicznej? Otóż, ja mogę się zgodzić z nauką, że z biegiem lat zrozumienie praw biblijnych, objawienia Bożego, dogmatów rośnie. I o tym mówi katolicka teologia. Zresztą to jest sens uprawiania teologii. To jest sens spotkań Ewady, to jest sens spotkań ogólnopolskich czy międzynarodowych kongresów eucharystycznych, mariologicznych, dyskusji, rozważania pewnych rzeczy. Tym bardziej, że odkrywa się różne papierusy, różne lekcje i tym podobnie. Więc to zrozumienie rośnie. Ale ono nie może zaprzeczać w prawdach wiary. Jeżeli ktoś mówi, że ma hipotezę teologiczną, to hipoteza może być w całości prawdziwa, w całości fałszywa, w jakiejś części prawdziwa, w jakiejś fałszywa, to z biegiem lat za pomocą pewnej metody, faktów, badań się weryfikuje, czyli albo potwierdza, koryguje, albo obala. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że to, czego naucza, ma natchnienie od Boga, ma światło od Boga, ma kierowanie od Boga i to jest prawda i za ileś lat zupełnie czegoś innego naucza, no to wtedy stawia Pana Boga w świetle czy na równi, mówiąc dosadnie, z ojcem kłamstwa, z szatanem. No bo gdzieś, jeżeli to są zdania sprzeczne, to któryś z nich musi być nieprawdziwy. Skoro Pan Bóg jest absolutem, no to nie mógł się pomylić, czyli musiał fałszywie kłamać. To są takie konsekwencje, kochani, u świadków Jehowy, koncepcji Boga Jehowy. Oni próbują tu wypnąć oczywiście, że to myśmy się pomylili. Bóg dał dobre światło, to myśmy się pomylili. No to dobrze, a jaką mi dacie gwarancję, to co zresztą w dyskusjach niejednokrotnie ksiądz Sławek świadkom stawiał pytanie, jak mi dacie gwarancję, że strażnica z 2011 roku, że wszystko tu jest prawdą, a za 3 lata, 4 miesiące się nie okaże, że znów coś żeście korygowali. No, okazuje się, że nie ma absolutnych gwarancji, bo oni już tyle rzeczy zmieniali ze swoich ważnych rzeczy, jeżeli Państwo porównacie. Prowadzenie rozmów na podstawie pism, edycja z 91 roku i edycja z 2001 roku i otworzycie tam rozdział Świadkowie Jehowy, będziecie mieli tłustym drukiem wypisane, króciutko scharakteryzowane 10, jak oni mówią, najważniejszych wierzeń Świadków Jehowy. Proszę porównać 8 tam wierzenie. Zmienione. Nie jakiś szczegół, niuans. Oni nawet swoje fundamentalne rzeczy już zmieniali. Ktoś powie, no dobrze. No ale to czy tak samo nie jest w Kościele Katolickim? No przecież ile tam było teorii, ile było wyrażeń, o których dzisiaj Kościół się całkowicie odżywnił. A za niektóre rzeczy, jak Galileusza i innych jeszcze przepraszam. Moi drodzy, trzeba rozróżnić pewną rangę. Ja powiedziałem, co innego teoria, hipoteza, czy nawet spekulacja, dyskusja na pewne kwestie, a co innego prawda, wiary, dogmat. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Kościół coś ogłasza jako dogmat, nigdy z tego się nie wycofał. Mijały setki lat, zmieniały się trendy teologiczne, zmieniały się sytuacje polityczne, konteksty. Kościół nigdy nie wycofał, nie powiedział, że no to była prawda, ale myśmy się pomylili troszkę teraz inaczej. Zwyczaje się mogły zmieniać. Czy w języku łacińskim liturgia, czy w języku polskim, czy uklęknąć tak, czy uklęknąć tak. To się zmienia, ale to nie jest kwestia dogmatyki. To jest kwestia zwyczaju, to się zmieniać może. Natomiast jeżeli Kościół coś głosił jako prawdę, nigdy z tego się nie wycofał, nie zmienił, nie zaprzeczył. Jeżeli się zaprzeczył, słyszał świadków, że zaprzeczył, na przykład kiedyś głosił o piekle, a dzisiaj się z tego wycofuje. Kiedyś coś tam głosił, dzisiaj się z tego zawsze proszę świadków jedno, proszę mi podać źródła. Proszę mi podać źródła, że Kościół ustanowił taki dogmat i drugie źródło, że mówi coś innego. Nigdy nie ma tych źródeł. Więc to jest dla mnie, mówię już nowoczesnym językiem, pojedynczy komunikat, któremu nie przysługuje prawdziwość ani fałszywość, bo ma zero informacji. Takie komunikaty to ja sobie mogę mówić. Aż byłem w Nowym Jorku i świadkowie Jehowy powiedzieli mi, przyznali po cichu, że my oszukujemy. Proszę pana, nie wierzę. Proszę mi powiedzieć, na której ulicy, nazwisko świadka, a nie pamiętam, nie zapisałem. No to moje zdanie nie ma żadnej wartości. To takie pojedyncze komunikaty, które mają zero informacji, czyli nie przysługuje prawdziwość czy fałszywość, można mówić wiele. To jest jedna z socjotechnik oddziaływania, ale to nie jest merytoryczne, uczciwe podejście. Źródła. Nie opracowania, tylko źródła. Natomiast świadkowie swoje nauki zmieniali wielokrotnie w wielu tematach. Żeby posłużyć się pierwszym lepszym przykładem, temat, pytanie, kwestia, problem. Czy, jeżeli chcę być wierny nauce biblijnej, używam języka strawnego dla świadków Jehowy, ale zwracam uwagę, co trafnie zauważyła siostra Michaela, że wiele środowisk katolickich wpadło w pewne takie żargon protestancki. Biblia, Biblia, czytaj w Biblii, rozważasz Biblię, 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 Biblię. Och, jaka podjęta Biblia, Biblia. I z tego robią się herezje. Czy więcej szkody niż pożytku swego często jest. O czym zresztą pisze święty Piotr w zakończeniu swojego listu, że pewni ludzie niedouczeni, nieprzygotowani, na własną swoją skubę czytają pisma Pawła i inne pisma. Dlatego Biblia to jest to fragment Bożego objawienia, pełnia Bożego objawienia. Ten kontekst, który nam pozwala dobrze tłumaczyć Pismo Święte, to jest całe objawienie. I spisane, i ustnie nauczane. A ten cały depozyt wiary przechowuje Kościół katolicki i interpretuje urząd nauczycielski Kościoła. Ale ja już będę używał języka stawnego, mówiąc już nowoczesnym językiem, będę używał języka, który ma pozytywny stereotyp w umyśle, czy odbiór w umyśle świadków. Czyli pytanie takie, kwestia taka. Czy chcąc być wierny Biblii, zasadom biblijnym, mogę bezpośrednio do Jezusa się modlić, czy nie powinienem, czy nie mogę? Odpowiedź strażnicy świadków jest, że nie. A to znaczy, zależy, który rok weźmiemy. Na przykład pastor Lasser w książce Co paznodzieja Lasser opowiadał na zadawane jemu liczne pytania, mówi, że przeważnie modli się przez Jezusa do Jehowy, ale czasami modli się do samego Jezusa, zgodnie z tym, co zostało napisane w Jana 5,23. A przypominam, tam jest werset, gdzie Chrystus mówi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Modlitwa wchodzi w jeden z bardzo ważnych elementów oddawania czci Bogu, nie jedyny, ale bardzo ważny, tak jak, skoro czczę Boga Ojca, modląc się do Niego, to tak jak Ojca, tak Syna. Bardzo logiczny argument pastora Lassera. Świadkowie od tego odeszli dzisiaj. To znaczy znów odeszli. Strażnicy numer 8 z 15 kwietnia 1995 roku na stronie 30 w kolumnie lewej w drugim akapicie od góry na pytanie, czy powinno się kierować modlitwy do Jezusa, dają zdecydowaną odpowiedź nie. I potem uzasadnienie, że modlitwa wchodzi w zakres wielbienia, które należy się jedynie Bogu Bogu i tak dalej, ale do samego Jezusa nie. Natomiast dla nas było jeszcze w seminarium, pamiętam, wielkim odkryciem, żeby nie powiedzieć szokiem, żeśmy z księdzem Andrzejem obecnym, z księdzem Zwartym obecnym się tych wrażenia, kiedy wyszedł w 1993 roku komentarz w języku polskim Świadków Jehowy do Księgi Apokalipsy. duża czerwona książka pod tytułem Wspaniały finał objawienia miejskie. W zakończeniu Księgi Apokalipsy święty Jan używa takiego zwrotu. Amen, przyjdź Panie Jezu. Byliśmy ciekawi, jak świadkowie skomentują ten według nas modlitewny zwrot. I byliśmy przekonani, skoro tam nie ma słowa Jan się modlił, to pewnie wygnął, że tak mówił, takie powiedzenie i tak dalej. Otwieramy tę książkę. Strona 318, kolumna prawoostatnia, kapitul dołu. I świadkowie, cytuję, komentują ten werset z Apokalipsy 22:20, przedostatnie zdanie w Piśmie Świętym. Tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy, dwukropek i tłustym drukiem. Amen, przyjdź Panie Jezusie. No, można by pomóc, że nam wyjeżdżą w trakach. No to idziemy do świadków. Ile ja już tłumaczeń słyszałem na temat tego wersetu, proszę Pana, ale tu nigdzie nie mam powiedziane, że oni się modlą do Jezusa. Mówię, proszę Panie, jeżeli ktoś pisze tak, więc razem z Janem żarliwie się modlimy, dwukropek, amen, przyjdź Panie Jezusie, to do kogo się modlą? Ale nie jest powiedziane, my się modlimy do Jezusa. No tak, nie jest to sformułowane, no ale to logiczny wniosek. Nie słowo przekonać. Albo mechanizm obronny się wytwarza. Drodzy Państwo, 2 lata różnicy. Wspaniały finał objawienia bliski. Wydanie w języku polskim, 93 rok. Strażnica, o której mówiłem, 95 rok, kwiecień. Strażnicy, wspaniały finał objawienia bliskiego. Bardzo żarliwie modliwy się z Janem do Jezusa. W strażnicy nie można się modlić do Jezusa. 2 zdania sprzeczne. Myśl tradycyjnej logiki. To jest nieważne, czy jestem katolikiem, czy jestem niewierzącym. Ja jestem przyjacielem prawdy. O. Ja jestem prawdolukiem, można powiedzieć. Ja mówię, drodzy świadkowie, myśl podstawowa jest zasada logiki. Można jeszcze tę zasadę wyjaśnić na podstawie prostego przykładu. Czy 2 zdania sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe? Jeżeli mówię zdanie, w tym pokoju jest tylko jedno krzesło. Są pewne różne rodzaje sprzeczności, ale weźmy takie, żeby nie było wątpliwości. Zdanie drugie. W tym pokoju jest tylko 3 krzesła. To nie można powiedzieć to prawdziwe i to prawdziwe. Może być sytuacja, że jeżeli w tym pokoju nie ma, jeżeli używam wyrazu tylko ani jednego, ani 3, oba mogą być fałszywe, ale nigdy nie może być sytuacji, że oba prawdziwe. Przynajmniej jedno z nich musi być fałszywe. Skoro tu jest sprzeczność, to ja proszę, drodzy świadkowie, mam do Was serdeczną prośbę. Pokażcie, które z tych 2 zdań jest nieprawdziwe. A wiemy, że jedno musi być nieprawdziwe. Kiedy żeście się pomylili? W której publikacji? Nie ma dyskutantów. Bez epitetów, bez emocji, bez jakichś wyzwisk. Broń Boże, tylko metodologia, chęć dojścia do obiektywnej prawdy, żeby zaczęli myśleć krytycznie, nie krytykacko krytycznie, czy nie naiwnie przynajmniej względem tego, co dostali. Moi drodzy, ale takich przykładów manipulacji, oszukaństw jest mnóstwo. Świadkowie Jehowy pokazują, jak bardzo ważne jest docieranie do źródeł i sprawdzanie tego, co nam ktoś mówi na źródłach. Nie wierzenie na słowo. Zasada naszej Narodowej Akademii Informacyjnej jest taka, że żadnemu prelegentowi nie wierzymy. Jeżeli coś twierdzi, to ma obowiązek mieć do tego. Jeżeli stawia pytanie, hipotezę, to argumenty powinien mieć, czy coś, co to uwielgarnie. Natomiast jeżeli twierdzenie, ma mieć dowody podać źródło, skąd to wie, dlaczego. A no, moi drodzy, dlatego właśnie, że ja nie miał pojedynczego komunikatu. Jeżeli ktoś coś twierdzi, podaje źródło z jakiej książki i tak dalej, to ja mogę sprawdzić, czy ten cytat jest dobrze zrobiony, w jakim kontekście, co opuszczone i tym podobnie. Prosty przykład. Metodologia, przypominam, jest to obiektywna metoda dochodzenia do prawdy bez względu na moich poglądów. Przeciwne postępowanie jest takie. Mam ideologiczne założenie i do tego założenia szukam argumentów. To mi nie pasuje, to obala, tym gorzej dla prawdy. A to im dopasuje, to biorę. Zwracam uwagę, że taką metodą posługują się osoby, użyję tutaj stwierdzenia wybitnego polskiego uczonego profesora Feliksa Konecznego, zaliczanego na polskich uczelniach na śmierć. Takie metody postępowania stosują ludzie należący do cywilizacji sakralnych. Przed wiekami praktycznie każda cywilizacja była sakralna. Kapłani rządzili wszystkim, nadawali to. Dziś zostały 2 sakralne cywilizacje. Braniska i żydowska. tybetańskiej możemy tam dyskutować. Tam jest prymat ideologicznych założeń nad prawdą, nad poznaniem. Jeżeli coś do tej ideologii pasuje, to dobrze, że jeżeli nie, to się pomija, albo wraz się to zagłusza, czy walczy z tym. Jest pewna wizja, jest pewne założenie. Na przykład Polacy to antysemici. Średnio statystycznie, bo jakiś wyjątkowy dobry Polak może być. Więc to, co potwierdza to, to się nagłaśnia, albo fabrykuje, jeżeli nie można znaleźć, a to, co by to obalało, to się wycisza, zagłusza. Natomiast łacińskie podejście, żeby już nawet nie używać słowa katolickie, jest takie, że jest prymat prawdy nad moimi przekonaniami, nad moimi ideami. Swój pogląd na świat ja mam dostosować do odkrywanej prawdy. Ona jest ważniejsza. No i tak się zachowało część środowisk katolickich w kontekście jedwabnego. Były oskarżenia. Co robi łacini? Człowiek miłujący prawdę? Stosuje naukowe narzędzia badawcze, które mają zweryfikować tezy, w tym wypadku pana Grossa. Archeologia, balistyka, zeznania świadków, badanie archiwów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Osobiście mogę powiedzieć, że do dziś jestem strasznie zdegustowany, że jeden z czołowych uważany za superkatolickich narodowych polityków, kiedy naukowe metody obalały kolejne tezy Grossa, absolutnie wszystkie badania zostały przerwane. No i potem ten, nie chcę użyć słowa cyr, przeprośny, bo cyr w tym wypadku bardzo mocno wartościuje. Ale, moi drodzy, prymat prawdy nad ideologią. U świadków jest pewne ideologiczne założenie. W temacie krzyża, bo on jest w ostatnich miesiącach bardzo aktualny w Polsce i w Europie, to założenie są 36 roku, twierdzą, że Jezus umarł na Panu i na krzyż. Więc to, co rzekomo potwierdza, nagłaśniają, cytują, bardzo prosta manipulacyjna metoda, którą zresztą, nie chcę aż mi się używać tego tytułu, profesor pan Gross zastosował, bo od strony metodologicznej jego podejście go kompromituje całkowicie. Już nawet nie mówię merytoryczne, ale metodologiczne. Drodzy Państwo, jeżeli mam 10 tysięcy przypadków na plus i 128 przypadków na minus, piszę książkę, gdzie na jednej stronie podaję prawdziwe przypadki na minus tych 128, a na drugiej stronie jeden przypadek pozytywny, potem na następnej stronie dwa przypadki negatywne, opisując je, one są prawdziwe, no to za pomocą prawdziwych faktów mogę wykreować fałszywą rzeczywistość. Bo to jest po prostu jawna nieuczciwość. Czytelnik, który nie sprawdza tego, albo nie ma szansy sprawdzić, mówi, no tak, no zdarzali, perełki się zdarzały, ale przeważnie to było niedosło. Podczas gdy rzeczywistość jest diametralnie odwrotna, jeżeli się bada, to oczywiście na źródła. A żyją jeszcze osoby, które pamiętają tamte wydarzenia. Więc z strony metodologicznej jest skompromitowane tutaj. Ale moi drodzy, weźmy świadków. Jest założenie, Jezus umarł na palu, przybity do pala jonowego, a nie do dwóch belek z krzyżem. No i w 81 roku wychodzi wtedy jeszcze czarno-biała strażnica, która w dużej części temat numeru to jest udowodnienie, że Jezus umarł na palu. Jednym z argumentów, który przytacza polska wersja językowa, ona była troszeczkę nadgorliwie zrobiona względem angielskiej wersji językowej, to jest numer 14, strona 21, rok 102, bo liczą od pierwszego wydania, to jest tak 81. Jest taki cytat. Znawcy sztuki działający z ramienia rządu włoskiego są podobno w 90% pewni, iż rzeźba odnaleziona niedawno w jednym z klasztorów na terenie Libanu jest dziełem słynnego artysty włoskiego Michała Anioła. Dalej, według doniesienia agencji Association Press, owa rzeźba jest o tyle niezwykła, że wyobraża Chrystusa z rękoma wyciągniętymi nad głową, a nie z rozpostartymi na boku, jak się go zwykle przedstawia na krzyżu. Jeden z wielu argumentów. Michał Anioł, znany. Ręce, zacytujmy, żeby nie tworzyć swojej tutaj wizji, z rękoma wyciągniętymi nad głową, a nie z rozpostartymi na krzyżu, tak jak się go przedstawia. Drodzy Państwo, co robi człowiek, który ma porządną metodologię? Chce dotrzeć do źródła. No, jak dotrzeć do źródła? Nie każdy pojedzie do Włoch. Na szczęście mamy internet albo wydania książkowe, albumy. Znany rzeźbiarzy są albumy. I ukazał się w języku polskim album, a nawet dwa albumy. W języku polskim Geniusz sztuki Michała Anioł, Warszawa 91 rok, 306 strona. I opracowanie albumu przez Berca i Koninga Michel Angel, wydane w Kologne w 98 roku, strona 18. To jest z różnych kątów postawy. I ci opisują, to jest bardzo ważny szczegół, podają świadkowie, że jest to jedyna rzeźba znana Michała Anioła wykonana w drzewie, nie w kamieniu. I rzeczywiście ta rzeźba jest. W tym albumie jest podana, że jest w drzewie, że niedawno znaleziona. Wszystko się zgadza, ten wariant. Drodzy Państwo, to z tym, że ten Chrystus, który według świadków, zacytuję, ma mieć ręce wyciągnięte na głowę, a nie z rozpostartymi na boki, jak się go zwykle przedstawia na krzyżu, wygląda tak. To jest reprodukcja. To można sobie tutaj zobaczyć. A puszczę więcej. A czarno-białe, już kolorowe byłoby droższe. Proszę bardzo, z dwóch stron, z dwóch niezależnych albumów, z podaniem źródła. No to jest pytanie, czy tak wygląda człowiek z rękami przybitymi nad głową, a nie z rękami rozpostartymi na boki? Sprawdzę źródło. I teraz nieważne jest mój światopogląd, czy jestem katolikiem, czy nie katolikiem, drodzy świadkowie, ja kocham prawdę. Pan nie chce dokupić. Proszę bardzo. Sprawdźcie. Ale świadkowie bez używania, pan tu sobie też mógł wszystko wydrukować. Na komputerze to można zrobić. To jest album, to jest obraz albumu, ksero z albumu i mają rację. Co ja wtedy robię? Mówię drodzy świadkowie. Cieszę się, że to zauważacie. Mam do was prośbę. Nie wierzcie ani jedno słowo, ani jeden argument, który do was mówię. Jestem tendencyjny. Może, że was nie lubię. A może jestem szczery, bo ktoś mi dał sfałszowane źródła, a ja mu ufam. Dotrzyjcie do tych albumów. Szukajcie i weryfikujcie, czy to, co Bronka napisał, jest prawdą, czy to, co Strażnica w 1981 roku. Porównujcie, czy prawda jest dla was ważniejsza, czy wasze ideologiczne nastawienie. Wielu z nich dezerteruje. Nie chcę nawet szukać. Bo by świat się zaczął burzyć. Nie chcę więcej za te szczakie rozmawiać, z tym rozmawiać, czy z tym katolikiem, który po prostu ma te argumenty. Nie wyzwiska, argumenty. Naszą siłą jest prawda. No metoda też podawania tej prawdy. Ale moi drodzy, no to jest z krzyżem, to jest bardzo dużo różnych rzeczy, ale są jeszcze inne ciekawe rzeczy. Na przykład, no słynne, kochani, tak zwane końce świata. Wielu katolików mówi o tych końcach świata, ale nie ma źródeł. A świadkowie wielokrotnie przepowiadali końce świata. Proszę pana, pierwsze słyszę, to może jacyś szeregowi powie świadkowy. Źródła, proszę pokazać dowody. One są zebrane przez Włodka Bernarskiego, przez pana Piotra Wyszlaka. A i tutaj też są takie perełeczki, moi drodzy. Ja już o roku 74, 8, 14, 15, 18 nie będę mówił. Podane macie źródła, gdzie tak posili. Ale zatrzymam się no na dwóch datach. Na 75 roku bardzo ciekawym się nie zatrzymał, ale to by trzeba dużo wprowadzenia robić tam, bo oni tam liczyli to czasu stworzenia Adama. No się trzy razy mylili, kiedy Pan Bóg stworzył ile tysięcy lat temu Adama, no ale w końcu im tam jakoś wychodziło. No i wyszło, że na jesieni 1975 roku mija 6 tysięcy lat od stworzenia Adama i to tysiącletnie królestwo będzie poprzedzone Armagedonem, trwała wojną i tak dalej. No ale to już to nie chcę wchodzić. Ale tam, gdzie bezpośrednio, nawet dzisiaj otrzymałem telefon od jednej autorki różnych książek, bardzo takie osoby zaangażowane w obronę wiary. No i doszła tutaj do strony 37, no i tajemnicy luksusowej linii. Mówi, noc, w domu dzieci śpią, jak zaczęłam śmiać się, prawie krzyczeć ze śmiechu, jak dalej nie mogą opanować. O co chodzi? Otóż w broszurze z 1920 roku pana Radenforda, to jest następca Lassella, który zmienił nazwę z Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego na Świadkowie Jehowy w 1931 roku. Radenford w książeczce pod tytułem Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą z 20 roku, na stronach tam 59-60, potem 76, zapewnia, że w roku 1925, więc 5 lat, za 5 lat od wydania tej książki, będzie świat przeżywał niesamowite wydarzenie. Nastąpi zmartwychwstanie wiernych mężów Starego Testamentu. Którzy to zmartwychwstaną? Ano według niego ci, którzy są na przykład wymienieni w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Tam święty Paweł, czy autor tego listu, pisze o tym, czym jest wiara, mężowie wiary, którzy byli w Starym Testamencie. No, miał z tym wykrać Abraham, król Dawid, wielu innych. No i rozumowanie ze Sarana Forda było takie, że słuchajcie, no skoro zmartwychwstaną tak wielcy ludzie ze Starego Testamentu, no to przecież, a jeszcze końca świata nie ma, muszą gdzieś mieszkać. No nie wypada im grobu. Dlatego trzeba kupić luksusową willę w San Diego w Kalifornii z dwoma, przypominam, rok 20, 25. Kto tam wtedy o samochodach słyszał? Oni już kupili dwa luksusowe samochody Forda i Lincolna, no bo też trzeba jakoś ich przenieść i tak dalej, i tak dalej. Aha! Ale przecież każdy może przyjść do nas i powiedzieć, że jest Abrahamem. Drodę sobie zapuści. No DNA jeszcze wtedy nie było. Biblii się nauczy do tego, jak to zweryfikować, więc tam była przewidziana notarialnie komisja, która będzie weryfikowała i oni się mają legitymować. Są z tymi sprzed kilku tysięcy lat, którzy zmartwychwstali, dopiero mogą zamieszkać w tej willi. Kochani, z podaniem źródeł tutaj. Złoty wiek, Pismo Świadków Jehowy 19 marca 1930 roku, wydanie polskie z 15 kwietnia 1931 roku, wydanie polskie strona 118-119. Cytuję. Robert J. Martin gwarantuje niniejszym kupno okazyjne i sprzedaje za sumę 10 dolarów Józefowi F. Rutherfordowi na czas jego życia, następnie na rzecz strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Groszy. Oczywiście chodzi o tę posiadłość. Ktokolwiek rościłby prawo do powyższej nieruchomości, ma legitymować się przed urzędnikami wspomnianego towarzystwa, że jest jedną z osób wymienionych w zacytowanym liście apostoła Pawła do Żydów w Hebrajczyku, zgodnie z orzeczeniem mniejszego kontraktu. Więc za 10 dolarów, za pieniądze barwaczy tego mieli luksusową winę. No ale tak się złożyło, że w 1929 roku być może zmartwychwstały Dawid, czy Abraham, czy Mojżesz pobudzili, bo nikt się nie zgłosił z Antiego po tą willę, no żeby nie niszczała mój niegryz, to już tam Rutherford sobie zamieszkał i cała śmietanka badaczy Pisma Świętego. W 40 latach nastąpiły skandale, zresztą Urząd Skarbowy zaczął się tam do tego dobierać i po wojnie w II Światowej to sprzedano. No, kochani, to ja się powołuję na źródła wydane przez samych świadków. Więc proszę zobaczyć, no, o jakim poziomie my tu mówimy. Zostawmy tą willę, chodzi mi o fakt. Książeczka, wymowny tytuł. Miliony obecnie żyjących nigdy nie umrą. W 25 roku na stanie zmartwychwstania nic takiego nie nastąpiło. Moi drodzy, dalej. I na drugą datą z tych tak zwanych końców świata, ale bardzo albo tych eschatologicznych wydarzeń, to twierdzenie, no jeszcze 95 rok i zmiana pokolenia tam była, ale w to już też nie chcę wchodzić. Ale moi drodzy, potem świadkowie już nie mówili o konkretnym roku i porze i miesiącach, tylko mówili, że już niedługo, już tuż, tuż. Ale tak się zagalopowali w tym podsycaniu światu, żeby więcej głosili, bo już bliziutko jest koniec, że w kilku miejscach użyli zwrotów i zapewnień w swojej literaturze, że na pewno do końca XX wieku nastąpi koniec świata. Mówię już tu naszym żargonem. A gdzie tak mówili? A no na przykład, Przebudźcie się, numer 11, z lat 1960-69. Wtedy to było wydawane na powielaczach i w podziemiu byli zdelegalizowani, więc ta numeracja ma taki szeroki zakres. Strona 12-13 czytamy. Cytuję. Wszystko to według Biblii ma się urzeczywistnić w XX wieku. Oni tam opowiadają te znaki końca czasów i tak dalej. Ma się urzeczywistnić w XX wieku. Dalej, w książce wydanej około 1974 roku pod tytułem Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa, jak? Podano na stronie 143. Już wkrótce, jeszcze w naszym XX wieku rozgorzeje walka w Dzień Jahwe przeciwko współczesnemu odpowiednikowi Jeruzalem, to znaczy przeciw chrześcijaństwu. Z kolei strażnica numer 4 z 1989 roku, to był pierwszy rocznik, drugi rocznik, bo w 1988 roku pierwsze kolorowe roczniki już wyszły. Na stronie 12 zapewne. Apostoł Paweł położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone teraz, w XX wieku. Chodziło tam, że całe głoszenie, dotarcie do wszystkich ludzi na końcu świata, bo to był warunek, że ma nadejść ten Armagedon, będzie zakończone w XX wieku. Nauka światu wiekowy nie dotarła do końca XX wieku, do końca, do wszystkich ludzi na wszystkich kontynentach. Końca świata, mówię naszym żargonem, jak wiemy, nie było, mimo zapewne. Ale ciekawa jest rzecz. Teraz metodologicznie rozgodzący świat. Otóż oni fałszują już nie tylko wypowiedzi uczonych. Nie manipulują, oni fałszują sami siebie. Jaki dowód? Ja to cytuję, ale fizyczne dowody pan Piotr Andryszczak ma u siebie w domu, to na stronie częściej zeskanowane. Otóż ta strażnica numer 4 z 1989 roku na stronie 12 była w 1989 roku w Polsce. Ona jest w biblioteczkach różnych świadków, czy katolików, którzy mają tę strażnicę. Jest tam powiedziane, że dzieło, które miało być zakończone teraz w XX wieku, ale mamy rok 2011, no to jawnie widać nieprawdziwość, kłamliwość tego stwierdzenia. Co robi co robią świadkowie? Świadkowie Jehowy wydają co jakiś czas wszystkie numery strażnicy na płytach CD-ROM w wersji elektronicznej. Wszystkie roczniki na tej płycie są. Ale wydają też po pewnym czasie na przykład cały rocznik ładnie poprawiony. I teraz tak. Strażnica z 89 roku. Ta z 89 roku ma zakończenie. Teraz dzieło będzie zakończone teraz w XX wieku. A wydany rocznik, ale już w XXI wieku, kiedy wydawali te zaległe, strażnica ma, tak, a na strażnicy te same obrazki, data 89, wszystko, a zakończenie jest takie. Apostoł Paweł położył też podwaliny pod dzieło, które miało być zakończone za naszych dni. Bo w oryginale angielskim completed in our day. A w 89 roku, teraz w XX wieku. Więc, no, kochani, gdyby oni zrobili strażnicę, powiedzmy, na kanwie tamtego, czy wydanie uzupełnione, zmienione, poprawione, używa się przy drugim, przy trzecim wydaniu. To jest identyczny numer, z tą samą datą, z tymi samymi, graficznie wszystko to samo rozmieszczone, sfałszowany swój tekst, no bo on się nie sprawdził w XX wieku. Więc to, co wydali już po 2000, czy po 2001 roku, od razu jest dostosowane. Kochani, co nam tu się z literatury kłania? Takie wycinanie z historii. To nie pachnie zapowiedzią orwellowską 1984? To się dzieje na naszych oczach. Kochani, to jest kompromitujące. Bo ci, którzy to pisali, nie szeregowi świadkowie, ciało kierownicze w Nowym Jorku, z pełną precyzją, premedytacją to robił, to nie jest błąd w druku. To nie jest to, żebyśmy jeszcze raz strażnicę przypisywali, no i tak nam końcówka się inaczej napisała. Bo to nawet, jeżeli by się nas traktowano jako głupich, to nikt w to nie uwierzy. I głupi człowiek by w to nie uwierzył. To jest tak, robimy jasno przy tymi nićmi, że to jest celowe działanie. Celowe działanie. Ale kochani, idźmy dalej. Idźmy dalej. Otóż jest taka ciekawa kwestia dla świadków, którzy szczególnie mówili o roku 1914, bo od 1995 roku ta sztandarowa nauka jest tu niezmieniona. Jest bardzo ważna kwestia w wyliczaniu roku 1914 z Księgi Daniela, interpretacja snu króla Nabuchodonozora, któremu, może pamiętamy, przyśniło się wielkie drzewo i tak dalej, no i potem różne tam zapowiedzi. Jak interpretują ten sen z Księgi Daniela oficjalne publikacje Towarzystwa Strażnicy? A no, odpowiedź będzie brzmiała, zależy w którym roku. Zależy w którym roku. Otóż, książka Prawda Was Wyswobodzi z roku 1946 Na stronie 219 podaje interpretację tego słowa. Cytuję. Przeto to wielkie drzewo, dosięgające aż do nieba, które król Nabuchodonozor, król babiloński, widział, obrazowało, uwaga, niebiański rząd Lucyfera. Czyli według interpretacji z 1946 roku, oficjalnej interpretacji, nie jakiejś pogątnej pomyłki starszego zboru braci okręgowych czy kogoś, tylko ciała kierowniczego, ten rząd ze snu Nabuchodonozora z Biblii obrazował niebiański rząd Lucyfera. Ale wychodzi w roku 84, potem w 89, reedycja w 90 też roku, już też tam ze zmianami w pewnych kwestiach, książka, która była podstawowym podręcznikiem szkoleniowym świadków w 90 latach, ja z tego miałem przerobione bezpłatne studium biblijne. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Ale oczywiście pozmieniali już tyle nauczy, potem musieli nową wprowadzić, bo ta już była nieaktualna mimo zmian. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Edycja z 84 roku. W tym samym temacie Księgi Daniela, fragment 4 rozdział 17-19 werset tego drzewa, tam przypominam niebiański rząd Lucyfera według świata, który drzewo symbolizowało. A w 80-tych latach, co już piszą, będziesz mógł żyć w raju na ziemi, strona 139, czytamy. A zatem, cytuję, a zatem to sięgające aż do nieba drzewo przedstawia coś ważniejszego, zwierzchnią władzę Boga, zwłaszcza w odniesieniu do naszej ziemi. No kochani, to są tak diametralnie odmienne bieguny, no to że tego się pogodzić nie da. Któryś z tych musi być fałszywy, być może oba są fałszywe, jeżeli tam jeszcze coś innego, ani Lucyfera, ani Boga, ale na pewno nie oba prawdziwe. Ale kochani, co powinien zrobić prawdziwy naukowiec czy człowiek, powiem jak już do racjonalistów, szanujący rozum, godność rozum, to jest ekstremalne dla racjonalistów. Sięga na źródeł. No skoro jest interpretacja Księgi Daniela 4:17-19, to biorę Księgę Daniela 4:17-19 w oryginałach czy w różnych tłumaczeniach i sobie porównam. No i czytam. A co tam jest napisane? A otóż, moi drodzy, Pismo Święte samo podaje interpretację, się nie trzeba niczego domyślać. Cytuję. Daniela 4:17-19. Drzewem, które ujrzałeś, jak rosło i stało się potężne, tak, iż wysokość jego sięgała nieba i że było widoczne na całej ziemi, którego liście były piękne, owoce obfite, na którym było pożywienie dla wszystkich, pod którym przebywały zwierzęta lądowe i na których gałęziach mieściły się ptaki powietrzne, jesteś Ty, o Królu. Czyli ani jedna, ani druga interpretacja nie jest prawdziwa, jeżeli zajrzymy do źródeł. Dlaczego te interpretacje się zmieniają? W zależności od zmieniającej się ideologii. To się dostosowuje. Jako że świadkowie są wychowywani, to jest dla mnie cecha sekty, jeżeli już można użyć tego słowa, w ślepo wierzenie w autorytety, broń Boże, niesprawdzanie, to moi drodzy, dlatego łatwo nimi manipulować. Ktoś, kto sprawdza, weryfikuje, trudno nim manipulować. Może tak się oszukać, sprawdzi, wyciągnie wnioski i na drugi raz będzie trudniej. Kochani, podobnie jest z mieszkańcami Sodomy i Gomory. Jest taka kwestia, że w nauce świadków, to też pragnę obalić pewien mit, który ciągle katolicy powtarzają i mówią po prostu nieprawdę i też się kompromitują tutaj w oczach świadków. Mówią, no świadkowie tylko uczą, świadkowie uczą, że tylko 144 tysiące osób będzie zbawionych. To jest nieprawda. Świadkowie nigdy tak nie uczą i nigdy tak nie uczyli. Mówią o 144 tysiącach, ale w innym kontekście. Mówią, że zbawionych może być miliony i miliardy. Tylko ci zbawieni będą podzieleni jakby na dwie trzutki. Miliony, miliardy będą mieszkały w raju na ziemi, a tylko 144 tysiące będzie stanowiło rząd niebiański z Jezusem jako premierem, o ile można użyć takiego porównania ziemskiego, w niebie. 144 tysiące zbawionych w niebie, reszta zbawionych tutaj w raju na ziemi. Są dwie kategorie, zaraz Ela były cztery kategorie. Dwie ziemskie, przy czym Żydów stawiał wyżej niż innych, i dwie niebiańskie. Ale mówię już o współczesnych świadkach. Teraz rysuje się pytanie, czy wszyscy mieszkańcy ziemi, jakkolwiek kiedyś żyli, czy wszyscy zmartwychwstali? Świadkowie twierdzą tak, że nie. najwięksi grzesznicy, czyli największy z tych wszystkich tysięcy lat, nie zostaną zbudzeni z martwych. Zmarli, to jest ich kara za grzech i koniec. Pomijam to, czy to jest prawda, czy nieprawda. Strona katolicka mówi, że wszyscy zmartwychwstaną. Zresztą to, co nam mówi Boże objawienie. Jedni ku życiu wiecznemu, inni ku wiecznej odrazie. Wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy zdał sprawozdanie z czynów dokonanych w ciele. Dobry lub zły, pisze święty Paweł. Ja nie polemizuję to na poziomie teologicznym, bo myślę, że to jest dla nas jasne, ale na poziomie metodologicznym i merytorycznym. Otóż jednymi z najgorszych mieszkańców, jacy w Biblii są ukazani, nie mówię najgorszymi, ale na pewno jedny z najgorszych, są mieszkańcy Sodomy i Gomory. Obrzydliwości, obrzydliwości tych grzechów sodomickich. I teraz pytanie, czy ci mieszkańcy, taka kwestia, czy ci mieszkańcy Sodomy i Gomory jako no, tak straszliwie źli zmartwychwstaną, czy nie zmartwychwstaną? Jaka jest odpowiedź Towarzystwa Strażnicy? No, odpowiedź Kościoła Katolickiego jest jasna. Wszyscy zmartwychwstaną i poniosą na Sądzie Bożym zapłatę za swoje czyny. Główne prawne wiary. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Za dobre wynagradza, za złe każe. Jaka jest odpowiedź świadków Jehowy? No i znów zależy, któremu. Przypominam, że mówię to w kontekście interpretacji świadków, że światło naszej bliższej drogi tym jaśniejsze. Zaraz na koniec się tym zajmiemy. Otóż w książce z 1917 roku Boski Plan Wieków, strona 306, świadkowie pisali: w swoim czasie będą zmartwychwzbudzeni, doprowadzeni do znajomości prawdy, a przeto błogosławieni razem ze wszystkimi rodzajami ziemi przez obiecane nasienie. Tak pisali o tych mieszkańcach Sodomy i Gomory. W książce Od raju utraconego do raju odzyskanego z 1960 roku, 236 strona, czytamy, cytuję: mieszkańcy miasta Sodomy pomarli w deszczu, od deszczu ognistego, który spadł z nieba po wydaniu na nich wyroku potępiającego. W innych czasach zapadły wyroki skazujące na jeszcze inne grupy ludzi. Ludzie ci dowiedli, że nie są warci życia i dlatego nie będą strzeżeni. Tam będą i będą doprowadzeni do poznania. Tu nie będą. Ja już nie będę cytował wszystkich, tylko taki szybciutki przegląd zrobię, który tutaj zresztą wypisuję. Według Boski Plan Wieków 1917 rok zmartwychwstał. Od raju utraconego do raju odzyskanego 1060 rok. Nie zmartwychwstał. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi z roku 84. Zmartwychwstaną, przynajmniej niektórzy. Strażnica 1 września 88 roku nie zmartwychwstaną. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 89. rok zmartwychwstaną. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi 90. rok nie zmartwychwstaną. Kochani.
Nie zmartwychwstaną.
Wszystko się tyczy oczywiście mieszkańców Sodomy i Gomory. Trzeba się rozprawić z tym migającym światłem. Z tym ich tłumaczeniem. Tak, myśmy zmieniali nauki, ale to jest nasza droga bliżej końca, tym jaśniejsze światło. Mogę się z tym zgodzić, jak powiedziałem. Jeżeli to światło jedno drugiemu nie przeczy, a rozjaśnia, czyli precyzuje. Jak najbardziej. W fizyce, bo na przykład na kilkaset lat od czasów jednego z największych uczonych świata, a na pewno jednego z największych fizyków, Isaaca Newtona, był mechanistyczny obraz świata. Prawa grawitacji, które on określił, bardzo dobrze odzwierciedlały ruchy planet, spadające jabłko i tak dalej, i tak dalej. Bardzo precyzyjnie można było wyliczać położenie planet. On przyjął pewne założenia tam, absolutne na przykład. Czas jest absolutny i tak dalej. I to trwało do pierwszej połowy XX wieku. To był do początku XX wieku precyzyjnie. Koniec XIX wieku, początek XX wieku zaczęło to się walić, kiedy żeśmy zaczęli wkraczać no, i w atomy, i w różne takie, już bardzo takie precyzyjne rzeczy, mikroświat, gdzie prawa mechaniki zdawały się nie stosować. Mało tego. Była większa dokładność pomiarowa instrumentu. Odkryto, że co prawda bardzo malutko, ale nie zgadza się orbita Merkurego, który jest najbliżej Słońca, najszybciej krąży, z przewidywaniami teorii Newtona. Odchylenia były małe, ale już były wtedy mieszane. Teoria Newtona sobie z tym nie radziła. Nad tym myśleli wielu. Ukoronował to, mówię ukoronował, bo on nie był jedynym, który z tym badał, czy korzystał też z prac innych, Albert Einstein. 1905 rok szczególna teoria względności, 1915 rok ogólna teoria względności, która zmieniła całkowicie obraz wszechświata. Za pomocą równania Einsteina, teorii relatywistycznej względności, gdzie czas nie był absolutny, prędkość światła nie była absolutna, prędkość rozchodzenia się informacji ma maksymalną prędkość, ta teoria wszystkie te niuanse bardzo precyzyjnie wyjaśnia. Ale jedna drugiej, to znaczy Newtona wyrzucić na śmieci. Nie. Jedna drugiej nie zaprzecza, tylko precyzuje. Tam, gdzie jest mała grawitacja, tam, gdzie obiekty, atom czy ciało niebieskie porusza się z prędkościami dużo mniejszymi od prędkości światła, 300 tysięcy km na sekundę, niuanse, które opisuje teoria Newtona, są tak malutkie, że możemy je całkowicie zanikać i bardzo dobrze wszystko da się przewidzieć na podstawie teorii Newtona. Natomiast jeżeli prędkości danego ciała są już bardzo duże, powyżej 1/3 prędkości światła, czyli powyżej 100 tysięcy km na sekundę, albo są bardzo bliskie prędkości światła, cząstki, atomy, fermenty atomów w parcelatorach się rozpędza do 250 tysięcy km na sekundę, do 290 tysięcy km na sekundę, 300 tysięcy km prędkość światła. Wówczas przy tak wielkich prędkościach dochodzą do głosu zjawiska, które opisuje teoria relatywistyczna. Prędkość jabłka, masa jabłka, moi drodzy, to są tak prędkości różne 300 tysięcy km, nawet wystrzał pocisku 1 km na sekundę czy 1,5 km na sekundę. Start rakiety są tak zanimowane prędkości, że to by było 0,00000 innych jakichś tam niuansem. Można to Einsteina zupełnie pominąć. Natomiast w skrajnych pewnych przypadkach ona doprecyzowuje to. Nie przeczy temu dziś. Bazuje się, chce się stworzyć, oczywiście czysto teoretycznie, bo to jest, nigdy nie będzie dla człowieka wykonalny eksperyment, ale matematyczne takie metody, grawitacyjną teorię, kwantową teorię grawitacji. Ja tutaj dzięki koledze Michałowi przesłuchałem bardzo ciekawe, takie pasjonujące wykłady, bardzo popularne między innymi za profesora doktora habilitowanego Michała Hellera z Krakowa na temat myśli kosmosu, rozwoju. Ale to już te niuanse tutaj nie wchodzę. Natomiast on nie zaprzecza precyzji. Podam przykład z naszego. Jeżeli ktoś by mówił mi tak, mam światło od Boga, że koniec świata będzie w XX wieku. Za jakiś czas wydaje kolejną książkę, czy jakiś kolejny numer czasopisma, mówię, mam jaśniejsze światło, że koniec świata będzie w drugiej połowie XX wieku. To jest inne światło od tego, co było, ale nie sprzeczne z nim. Rozumiemy? Ono jest precyzyjniejsze, ale niesprzeczne, zabiera się. Dalej, mija lata, nie ma, mam nowe światło, będzie w 90. latach XX wieku. To znów ani nie jest to sprzeczne z tym, co mówiłem wcześniej, ani z tym, co jeszcze wcześniej, tylko precyzyjniejsze. Więc takie światło i takie Boże prowadzenie, ja oczywiście jestem w stanie przyjąć rozwój myśli teologicznej, zrozumienie dogmatów, istnienie, ale nie może zaprzeczać. W drugiej połowie XX wieku, w 99 roku, no, to się nie uczy układanie kurczy, następuje czas weryfikacji oczywiście, jak 2000 rok, no jeżeli w koniec XX wieku przyjąć na końcu 2000, to 2001 rok, jak się rozpocznie, a wtedy mamy już absolutną weryfikację. W takie jaśniejsze światło ja mogę uwierzyć, ale nie w takie, gdzie jedno zaprzecza drugiemu, typu będzie w 14 roku, będzie w 75 roku, będzie do końca XX wieku, będzie w 1918. Nie można tłumaczyć, bo jest to nie tyle herezja, co jest to stawianie Boga w szeregu z szatanem, który jest ojcem kłamstwa, czyli Boga, który jako byt absolutny mówi ludziom nieprawdę, zwodzi ich. Profanacja najwyższego rzędu. Nie wiem, czy świadkowie sobie uświadamiają konsekwencje takich pogmatwanych tłumaczeń. Natomiast oni na nowe światło powołują się przy naukach, które sobie całkowicie zaprzeczają. Nie precyzują, nie doprecyzowują, nie są co jaśniejsze, ale zaprzeczają. No, zmartwychwstaną, nie zmartwychwstaną, 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 nie zmartwychwstaną, zmartwychwstaną. to światło gaśnie, miga, gaśnie, miga. I mówienie, że to Jehowa daje takie natchnienia, no jest albo niepoważne, no ciało kierownicze chyba już ma nadzieję, że są to świadkowie tak zmanipulowani, że najgorsze absolutnie uwierzą i dadzą sobie za pomocą migającego światła wytłumaczyć. Ale to od strony czysto metodologicznej i merytorycznej, treściowej jest dla człowieka, który ma rozum, koniecznie musi znać Biblię, ale jak ma te fakty, ma rozum, jest to nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Dlatego też tutaj oczywiście to krytyczne podejście obowiązuje również w sprawach katolickich. Jeżeli, czego niestety nie uczy się katolików, w wielu grupach ma się za złe wielu ludziom, że stosują metodologię do oceny praw. Mają wierzyć. Powinni wierzyć. Dlaczego? Bo autorytet powiedział. Kochani, Kościół katolicki, jak już powiedziałem, nawet sprawa dogmatów każe nam używać rozumu. Oczywiście na tyle, na ile posiadają kompetencje rozumu. Katolik jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ten rozum ma oświecony wiarą. Wiara wsparta rozumem. Jest nawet stanowisko dogmatyczne Kościoła z Soboru Watykańskiego I o możliwości rozumowego dochodzenia do poznawalności Boga ze świata stworzonego. Dalej, jeżeli ja mam przypadek, że ktoś mi mówi, słuchaj, niesamowite wydarzenie, był taki i taki cud. Pytam, gdzie? No tu i tu, na czym polegał? No ten człowiek wskrzesił z martwego. Przyznam się, to już mnie zaciekawi. Wskrzesił z martwego. Oczywiście z czysto teologicznego punktu widzenia mamy przykłady dziejów apostolskich, już nie odwołując się nawet do Pana Jezusa, jest to możliwe. Oczywiście Pan Bóg daje różne charyzmaty dalej ze swej wszechmocy różnym ludziom. Ale przyznacie Państwo, że ciekawy przypadek. Więc ja, stosując metodologię bycia krytycznym również do swego gniazda, nie tylko do obcych, bo to nie można wartościowo stosować, mówię, słuchaj, na jakiej podstawie, skąd my wiemy, bo to jest pojedynczy komunikat. Krzesiu, kogo? Chciałbym porozmawiać z tym człowiekiem. Nie, bo on jest w Afryce. A jak się nazywa? No nie wiadomo. Ale słuchaj, skąd wiesz, że wskrzesił? Może być przypadek taki. Człowiek traci przytomność. W silnych jakichś atakach epilepsji czy przy innych chorobach traci przytomność, uwaga. Podchodzi ktoś, uważa, że ma super charyzmat, bierze go za rękę, gorliwie się modli. Po 4 minutach ten człowiek staje. Wskrzesiłem go. Ale gdy nieco bardziej krytycznie zaczniemy to za pomocą naukowych metod badać, okazuje się, że on stracił przytomność. Przewrócił się. Gdy się przewrócił, pozycja serca względem głowy jest inna. Ukrwienie wróciło. Odzyskał przytomność. Wstał, nawet nie wiedział, że go za rękę trzyma. Ten skojarzył to, nie znając na przykład medycyny i zasad medycyny, że to nadzwyczajny dar. I oczywiście przy racjonalistach ateista się kompromituje z taką. Ale gdyby na przykład był przykład, sytuacja taka, że ten ktoś już jest świadectwo zgodu lekarza, pierwsza rzecz. Druga rzecz, cuk nie rozkłada się. Ileś dni. I on go wskrzesza, no to ranga czegoś takiego jest absolutnie inna niż z tym po kilku minutach. Ale żeby to sprawdzić, to ja muszę go pytać, o kogo wskrzesił. No nikt nic nie wie. Wiesz, bo to była wojna, leżał ręka, noga, mózg na ścianie, wziął tego, wstał, no ale nie mógł spisać dalej, nie trzeba było jechać dalej, ten poszedł, go zginął w duszy. Nie wiem, o kogo wskrzesił. Kochani, to pojedynczy komunikat. On ma zero informacji w sobie. Nie jestem w stanie stwierdzić ani prawdziwości, ani fałszywości tego. W propagandzie oczywiście stosuje się takie rzeczy, ale już budowanie elit i formacji elit za pomocą takich rzeczy jest to rzecz, która się wcześniej czy później będzie mściła. I się mści na elitach katolickich. Wiedziałem, na własnym karku przerabiałem, jak są niedouczone, zakompleksione i tchórzliwe. Zresztą w jednej z refleksji księdza profesora Michała Kellera subtelnie to brzmi. Przerabiałem to we Wrocławiu. Pod mi płynął, nie powiem po czym, jak mnie wzięli kilka ogni w salonie profesora Wilka, matematyk nieżyjący już, on robił w swoim mieszkaniu tylko na zaproszenia spotkania z elitami. Byli różni zapraszani. Ksiądz profesor Rzeciński, Bartoszewski, Pieronek, to różni tam byli. Była cała liturgia, dzwoneczek, częstunek, pytania, dyskusja, burza mózgu. No i ktoś jakoś mnie tam zalogował, on mnie jakoś tam wkręcił. No poszedłem. Kierownicy katedr, profesorowie, doktorzy habilitowani, inżynierowie, byli technicznych, humanistycznych, ale zasada salonu była taka, że jeżeli jest jakiś temat, to zawsze na salon są zapraszani, oprócz tych kilkudziesięciu osób, ludzie różnych opcji. To znaczy, jeżeli ja miałem temat o magii, wróżbach i byłem kontra, to zapraszamy zwolenników magii, okultyzmu i tak dalej. No na przykład tam byli z redakcji kwartalnika UFO. Astrologia, UFO i tak dalej. Byli. A z drugiej strony, że byli uczciwi intelektualnie, zostali zaproszeni dominikanie z Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach we Wrocławiu. Według tego studenta, który to prowadził, już bardzo tak rzeczowo, bardzo grzecznie, nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć, w przerwie powiedział mi, kiedy oczywiście no, wyśmiano mnie, tak, że ja zrobiłem prelekcję na poziomie, tak jak do gimnazjalistów mówię o tej magii, tam wyśmiałem ją, tego, i potem a to, a tamto, i oderwane od tego, gdzieś tam i na kościół, od razu widać było taki, wśród tej elity to była bardzo ciekawa obserwacja od środka, taki jad antyreligijny. Może nie dlatego, że oni genetycznie są antykościelni, tylko jak słuchają, widzą ten poziom, a z drugiej strony nie widzą porządnego dyskursu, no to już tak ugruntowują ten obraz. Więc ci od UFO przyszli, jak najbardziej, od dominikanów wysłali drugi garnitur, no bo nie mieli czasu, nie mogli. Drugi garnitur, jak zobaczył, co się dzieje, jakie tam pytania, jakie to, przy pierwszej przerwie rozpłynął się w nocy i węgle. Nie ma. Bo była przerwa i po przerwie to chciał. Liczyłem na jakieś wsparcie z flanki, że ktoś stanie, powie, że drodzy Państwo, nie lekceważmy bardzocyści, bo to nic z tych rzeczy. Tylko przeciwnicy. I biłem się jak piskorz. Ja lekcję odrobiłem. Dzisiaj zaprosili. Ale jakby się z nich polała metodologiczna. Ale jakby się nie polała. Jak nasze środowiska katolickie nie są przygotowane do dyskursu? Nie mają argumentów, albo mają. Są bohaterami do katolików, którzy ich słuchają, którzy im się nie sprzeciwią. Na rekolekcjach zambony, na studiach teologicznych, bo jestem profesor, to mi student nie kitnie. Idź do oponentów, którzy się z tobą nie zgadzają. Oni ci szybko pokażą. Pamiętam to, zawdzięczam Świadkom Jehowy. Też nam się wydawało. 10 cytatów na Mnóstwo Chrystusa. No to zagniemy do tego. No wierzę mnie z Bogiem. No Panu i Bóg mój. Ani po 5 minutach mówiliśmy do kieszeni te wszystkie cytaty schować. Tak, mówią Świadkowie. Oczywiście Jezus jest Bogiem. To myśmy zdębili. No to jeszcze nie. Jest Bogiem, ale nie wszechmocnym. No takim Bogiem z małej litery, w przenośni. No przecież szatan jest nazwany Bogiem tego świata. I Jezus mówi do ludzi, czyż nie czytaliście, bogami jesteście? No to przecież, przecież Jezus, który przewyższa szatana, aniołów, też może być nazwany Bogiem. Nawet Bogiem mocnym, ale nie wszechmocnym. No i myśmy na siebie popatrzyli. No, już żeśmy nie cytowali tych następnych. Do kieszeni, uszy skulone, ale poszliśmy lekcję, odrobiliśmy. Jak to interpretować? Za co? Bo to ten zarząd będzie się powtarzał. Jakie to są konteksty? Ach, no. I na drugim spotkaniu się upraszczam, bo to latami, miesiącami trwało. Moi drodzy, to już oni się bili jak biskorze. Ale lekcje trzeba odrabiać. Więc zachęcam Państwa do tego, by tutaj na zjeździe też szukać takiej inspiracji. Potem przez pół roku zgłębiać krytycznie rzeczy. Oczywiście ja w kontekście Świadków Jehowy nie muszę się odwoływać do fizyki kwantowej tego, tamtego, bo dla nas podstawą jest Pismo Świętej, dla nich i dla nich. Oczywiście jak są przekłady i kwestie interpretacji Pisma Świętego, w tym dyskutujemy, ale jak już Państwo spotkacie się z buddystami, czy zwolennikami hinduizmu, reinkarnacji, czy jogi, to już samo tylko Pismo nie wystarczy, choć oni manipulują i Pismem, co siostra w tej książce reinkarnacji wypunktowała i pokazała, ale tam się trzeba odwołać już do ich filozofii znajomość, wyłapać sprzeczności, absurdy, manipulacje, przemilczenia, nierządce prawne, praktyka sati, palenia wnów na stosach, to co dla Amerykanina i Europejczyka jest niestrawne, powyrzucano, a w to powkładano komentarze z odwołaniem do Jezusa do miłosierdzia, o proszę, już się zgadza. Ale to jest bezczelna manipulacja po prostu, a nie oryginalna nauka hinduizmu, ale trzeba wiedzieć. Ja już dzisiaj to rozumiem, ale nie będę tej swojej teorii mówił, bo to jest to teoria, przypuszczenie. Od lat słuchają moich prelekcji również to, co zaczerpnąłem od siostry tam w sprawie hinduizmu, jogi, reinkarnacji, szczególnie Kryszny, porównanie Kryszny do Chrystusa i tak dalej. Słuchają mnie ludzie, którzy od lat jeżdżą na przystanek Jezus, na przystanek Ulubiony, na przystanek Jezus, i im to się podoba. I od lat mnie pytają: Panie Andrzeju, czy Pan by nie przyjechał i tak dalej. Mówię: nie bardzo, bo to jest daleko. Ja w tym czasie zazwyczaj z jakimiś diecezjami na pielgrzymkach idę na konferencję, ale chętnie bym przeszkolił wasze kadry ewangelizatorów, którzy tam pojadą pod kątem zagrożeń namiotu Kryszny, bo tam Krysznowcy pracują od lat. Panie Jezusie, czy nie ich wspiera. Wiadomo, że będą następny rok. Ja, a na pewno siostra Michaela, jesteśmy do waszej dyspozycji. Kwestia do terminu. Zbierzcie kadrę. Dzień czy dwumiowy, jakieś weekendowe spotkanie, rekolekcje zrobimy. Będziecie mieli argumenty. No chociażby bardzo prosty, szalenie prosty argument. Pamiętajcie Państwo, naszą siłą jest prawda. Te fakty, my nie musimy krytykować. Wystarczy, że fakty przedstawimy. Na końcu tej książki, że to by trzeba czytać troszeczkę po hebrajsku, od tej doby. Znaczy te dwie kolumny trzeba by zamienić. No, treść jest ta sama, bo lewa tu, a tu, ta tu, ale treść jest ta sama, bo to tak jak ktoś powiedział, to jak napisać dwa razy pięć czy pięć razy dwa, to jest przymienne, też będzie ta taka sama. Kochani, tu jest skarb, bardzo mi zależało, daliśmy też na całą stronę, żeby przynajmniej było coś widać. Podane źródło oczywiście na końcu, na górze. To jest skarb z jednego z renomowanych słowników angielsko-sanskryckich. Anglicy tam siedzieli latami, dekadami, wiekami, więc musieli mieć to opanowane. No nie ma wersji polskiej, bo w Polsce sanskrytem mało kto się posługuje. Jest tu opis, ale również podane znaczenie sanskryckiego słowa Krishna. U nas jest Mahamantra, wielka mantra, 1728 razy na cześć Kryszny się mantruje. Hare Krishna. Hare Krishna, i tak dalej, i tak dalej. Podstawowe pytanie, które swego czasu, będąc Krzysiem Piekielniakiem, przed laty zadałem krysznowcom w Miliczu pod Wrocławiu, tak żeśmy ich spotkali. Słuchajcie, czy rozumiecie znaczenie słowa Kryszna? No bo jeżeli człowiek używa jakiegoś wyrazu, to powinien znać. Jeżeli ja mówię Jezus, Jahwe jest zbawieniem, czy Jahwe zbawia, znam, rozumiem. Czy znaczy? Tak. Krishna znaczy piękny, boski, wszechatrakcyjny, wspaniały. No przecież katolicy też mówią, że Bóg jest piękny, miłością, dobrym. No przecież jakie to podobne. Nawet jeszcze mówią, widzisz, no nawet tak jak mówisz, Krishna, Chrystus, Chrystus, Krishna. No to takie już podobne. Gdzie sanskryt, a gdzie greka, prawda? Ale to napominam, to dla nich to było podobne. Moi drodzy, no nic prostszego. Ale należy to odkserować w 1000 egzemplarzy. Porządnie, z podaniem źródła. Bach. Angielsko, jak się dzieciaki angielski znają, przecież uczą w przedszkolach. Proszę bardzo, to znaczy Krishna. Czarny, zły, niegodziwy, zło również w sensie moralnym. Za znaczenia black, dark, dark blue, witzket, witzket, the black color. To raczej nie jest światłość chyba boska i tak dalej. Fakty, prawda? Hare znaczy boski. Jeżeli ja notuję Hare Krishna, znaczy czarny boski, czy ciemny boski, czy niegodziwy boski, zły boski. Czy ja uwielbiam piękną Boga, czy w ogóle prawdziwego Boga, czy to jest swego ducha? A krysznowcy się zamykają. Za pomocą pocisków informacyjnych. Dlatego tutaj, mimo oburzeń niektórych ambitnych, a niedouczonych ludzi, zapraszałem docenta Koseckiego, najlepszego specjalistę w dziedzinie wojny informacyjnej. Dzisiaj się prowadzi wojnę informacyjną czwartej generacji. Kto tego nie rozumie, niech idzie markę uprawiać, a nie się bierze za poważną robotę w Polsce i w Kościele, bo tylko stos papra albo przeciwnego, a nie zrobić z niego agenta kapturowego. Moi drodzy, to jest informacja. Ta informacja może za pomocą być ulotki, książki, plakatu, pendrive'a, płyty, bloga i tak dalej. Informacją się strzela. Naszą siłą jest prawda. Docierać do tych ludzi. Za pomocą trzech osób można rozwalić bez żadnych wyzwisk, burt, rzucania jajkami cały namiot Hare Krishna na przystanku Woodstock. Bo trzeba ludzi najpierw przeszkolić. Tak, panie Drzewie, to fajnie, od lat słyszę. Do dziś nikt z przystanku Jezus nie zdecydował się na szkolenia, żeby się przeszkolić. Ja mówię, na siłę wchodził nie będę. Wskazujecie się na ignorantów w tej dziedzinie. To zresztą optycznie niestety widać, może być bezbrudne wrażenie. W książce pana Grzegorza Wersa, bardzo ciekawej, przez ojcu Tuniego Koronowie wydanej, dwa oblicza Hare Krishna. Tam na końcu są zdjęcia, między innymi Owsiaka, propagu pana Jerzego Owsiaka, bo to nie jest mój kumpel, nie wiem, czy by sobie życzył, żebym ja mu na tym mówił, że starszy jest ode mnie. Pewne zasady tutaj obowiązują. Ale pokazuje też bardzo zacnego naszego kapłana, który rozmawia z tak zwanym kapłanem, tu kapłan i tu kapłan. Już się ustawia na tej samej płaszczyźnie. A to taki kapłan jak Prąbka, moi drodzy. I nasz ten snop jakoś tak się uśmiecha, ale ta główka tak przekrzywiona, tak zakompleksiona, żeby on nie zaatakował, czy jakoś tak. No oczywiście to jest całkowicie subiektywne uczucie, ale coś tam jest. Ja słucham niektórych środowisk katolicko-narodowych i wypowiedzi na temat masonerii, no to się tylko powiesić. Zastrzelić, powiesić, jeszcze za sobą okno zamknąć i wyskoczyć z tego okna, moi drodzy. Rządzą światem! Kościół, wszystko, Watykan jest masoński, Kościół masoński, diecezja masońska, wszystko ma co najważniejsze, panie Boże. No to już wszystko opanowane, no to trudno. No możemy się modlić, no dobrze, no ale my się modlimy, oni w potencji rozstają, już weszli do Watykanu, przez 300 lat już Watykan. Moi drodzy, to jest demonizowanie pewnej siły. Owszem, ja nie chcę odmawiać tutaj władzy sterowniczej i to w skali globalnej, pewnym rożom wolno myślicielskim, czy szybko myślicielskim, czy średnio myślicielskim. Nie chcę odmawiać z mocy sterowniczej Żydom. Zależy, jak je definiować, i tym wierzącym, czy niewierzącym. Rothschildom, Rockefellerom i tak dalej, Big Brain, tym różnym podmiotom, moi drodzy. Już za chwilę ich moc sterownicza w świecie bardzo mocno zmaleje. Bo ich moc sterownicza wynika z jednego. Nie, że są mądrzy, genialni. Owszem, docenili, że trzeba infiltrować elity w różnych społecznościach, czego my nie rozumiemy niestety. Ale z tego, że mają ogromny parasol. Izrael ma nad sobą ogromny parasol. Tym parasolem są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które pikują w dół jako imperium. Kwestia 5-10 lat, ale to będzie 5-6, a nie 10. Jak pierwszym mocarstwem na świecie już nie będą Stany Zjednoczone, jeszcze są, ale już nie będą, tylko będą Chiny. A masoneria Chiną, to powiem trywialnie, może naskoczyć. Nam może naskoczyć. Dlaczego? Ciężko nieraz odróżnić jest, powiedzmy, Niemca, Polaka, Czecha, Żyda, tego, tamtego. Czasem łatwo poradzę sobie z tym, czasem nie. Ale moi drodzy, nie w Chinach. No nie w Chinach. Na każdym biały, na dzień dobry widać, że to jest nie nasz. Dalej. Nas mogą infiltrować, bo się języków nauczali. Angielskiego i tak dalej. Ale nie z Chinami te numery. 100 milionów Chińczyków, liczbę zmyślam, może być większa nawet. Zważywszy, że coraz więcej już ludności w miastach mieszka w Chinach, a nie na wsi. Szczególnie przed olimpiadą to był cały rządowy program na całe Chiny, obowiązkowa nauka języka angielskiego. 100 czy 200 milionów Chińczyków zna język angielski. Liczę po Chiny, nie liczę diaspory. A nie wiem, czy milion Amerykanów zna chiński. Mówiąc tych rodowitych. Dalej. Amerykańska, izraelska, masońska diaspora w Chinach nie istnieje. Służby wywiadowcze chińskie to są najstarsze służby wywiadowcze świata. Działają profesjonalnie. Po czym to można poznać? No, po tym, że mimo światowych kryzysów państwo ich idzie do góry, a inne idą w dół. Moi kochani, no i taka rzecz, że diaspora chińska w Ameryce i na świecie jest ogromna. Również u nas w Warszawie i tak dalej. Przyjechać na rano w ogromne centra chińskie. Zresztą nie tylko pod Warszawą. Ile jest Chińczyków w Ameryce? Żadne CIA, żadne służby nie wiedzą. Oni dopiero teraz będą to kontrolować, bo biometryczne dowody chcą prowadzić. Dlaczego? Bo dla Amerykanina każdy Chińczyk jest taki sam. Jak ciągle z kościołem jest. Zdjęcie ma? No oczywiście ma. Jak miał 30 lat, a dzisiaj ma 60. No to się już tak zmienił, że to jest nie do odróżnienia. umarł, przekazał zdjęcie dowód następnemu. To niektórzy po 100 kilkadziesiąt lat w Ameryce się okazuje, że mogą żyć. To jest nie do użycia. Oczywiście na badaniach biometryczne dają. Pani diaspora chińska jest ogromna. Ogromna. I tam loże to mogą poskakać i pofikać. To Chiny decydują już, co, gdzie, kiedy i czy może się spotkać z Dalai Lamą prezydent Obama, czy Chiny sobie tego nie życzą. Jak Chiny powiedziały, że sobie tego nie życzą, to go owszem przyjął, ale w podziemiach Białego Domu to będzie w bibliotece, to się tak ładnie nazywa, jako prywatne spotkanie. Proszę zobaczyć, kto komu jakie warunki stawia. Nasi staroobrzędowi narodowcy, żeby już nie powiedzieć parolendece, tego nie widzą. Co też ma słońce, żeby się choć o Niemcach zajęli. No, nie odmawiajmy pewnej roli sterowniczej w Europie braciom Niemców. No nie można już ich tak traktować. Ziemie no głupki to nie są. No słuchajcie, ani Aschtrabach, a Kirchner, a Deutsche Bank, a DB Schenker, a Stoe, RWS Stoe, z różnych dziedzin, Neue Rassau, Bauer, Springer, teraz mówię o gazetach, cały katalog wydawniczy książek pod tytułem Świat Książki, Państwo może dostajecie to. W tym roku zostało zmienione, to jest niemieckie oczywiście, ale był jeszcze w języku tubylczym, przez wczesność pisali, dla Polnisze Landu był Świat Książki. Ale kochani, już od paru miesięcy jest, co? Weltbild. Nawet malutkimi literkami w okresie przejściowym, żeby nie wywołać szoków u tubylców w Polnisze Landzie, małymi literkami był Świat Książki. Dziś już jest Weltbild. Mamy odfotografowany materiał źródłowy. Nic nie wierzy w sprawę. O Niemcach nasi się nie zajmują. Wtedy masony, wtedy masony. No, żeby choć powiedzieli, szyci Niemcy. No to ja rozumiem. Więc ja nie mam kompleksu względem żadnych masonów. Żadnym zamysłem jestem tutaj w stanie dyskutować z nimi. Ja mam nad nimi przewagę metodologiczną. Nie w faktografii, tylko w metodologii. Dzięki latającemu uniwersytetu. Ta gdzieś masoneria. No kiedyś może jakiś tam kaganek oświaty niosła w pewnych gdzieś. To są staroobrzędowi fartuszkowi bracia, którzy robią regres społeczny, polityczny, cywilizacyjny i naukowy swoją ezoteryką, okultystyką. Przecież to jest naukowy regres, to jest naukowe dziadostwo. To jest, moi drodzy, to tak jakby prawdziwy naukowiec teraz przyszedł do studentów i mówi, ja wam będę baśnie wykładał. No baśnie, miło posłuchać, no ale to nauki nie pcha do przodu. Ja zadałem pytanie tam we Wrocławiu. Nikt się nie ustosunkował z tych naukowców. Mówię, drodzy Państwo, myśl ezoteryczna, tysiące lat, ale weźmy ostatnie kilkaset lat, średniowiecze, alchemia i potem różne ezoteryka, okultyzm. Proszę powiedzieć, co nowego do myśli ludzkości wniosły te rozważania? Czy jakiś most budowano? Czy szczepionkę wymyślono dzięki tym quasi naukowym? Co wniosło te bajki? To jest regres intelektualny. Ja nie mam kompleksu, a nasi katolicy są zakompleksieni, ale ja się nie dziwię, jak są niedouczeni. To muszą być zakompleksieni i demonizować i uciekać. Ani nie taki diabeł straszny, jak nam się wydaje, przynajmniej w dyskusji. Jak ktoś nie ma argumentu przeciwko świadkom, będzie się ich bał. To jest naturalne, psychologiczne, wiem po sobie. Jak się wyposażę w pewne. Dobrze, kochani, więc to takich kilka myśli. Na temat tego migającego światła i też nie tyle już czysto teologicznego, ale również metodologicznego podejścia. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Jak nie, to ja potem jeszcze podam program na jutro.
Mam takie pytanie czysto retoryczne, ale i tak je zadam. Analizując materiały świadków aktualnie bieżące wydawane, a te, które były w poprzednich latach, czy w dziesiątkach lat, to moc informacji niesiona przez te materiały wzrasta czy maleje?
Ja bym powiedział, no to pytanie, co rozumiemy informacji? Czy para informacji, dezinformacji, czy informacji w rozumieniu, jeżeli porównujemy te rzeczy? Ja powiem od strony treści, informacji treści już tego mięska. Jak to się zmienia? Otóż analizując te materiały, że tak powiem, nowożytne, kolorowe, czyli te, co ja pamiętam, 10 lata, 2000, czy teraz już mniej. Widać po tych materiałach, jak duży, nie chcę powiedzieć ogromny problem mają u siebie wewnątrz, szczególnie z młodym pokoleniem. No, nie będę mówił, że my to samo mamy. To, co widać Siatkowie kołów w Polsce się już nie rozwijają, przyrost jest rzędu plus 1, minus 1,0% według oficjalnych statystyk. Andrzej Szczerta, czyli też troszeczkę manipulują już tymi statystykami, przesuwają tam pewne kategorie, powiedzmy, żeby aż tak źle nie wyszło. Natomiast młode pokolenie jest tragedia, jest bezideowe. To nawet widać, pamiętam dyskusję ze świadkami. Pierwsza połowa lat 90., a dziś jakich czasem spotykamy. Jakoś nie ma tego zaciągności w tonie głosu. Takie zniechęcenie, takie. No zdarza się jakiś młody jeszcze, ale średnio statystycznie poszło w dół. Kiedyś to byli ideowie, bo to dopiero zalegalizowani. Za tak zwanej komuny nielegalni. A dziś młode pokolenie świadków. Proszę sobie symulację przeprowadzić myślowo. Chłopak 16, 18, 21 lat. Wąs pod nosem i co jego będzie pasjonowało? Koszulka, granaci, teczuszka, strażnice. Dzień dobry, proszę pani, dzień dobry, proszę pana, w targu. Jak mnie interesuje pan to smartfon, taki jak ma kolega, co gdzieś, tu jest dyskoteka, to wyszło, a nie głoszenie od tego do tamtego. Materialist jest też redukowości. Oni w artykułach te problemy rodzinne i tak dalej poruszają. Oczywiście to są takie artykuły jakby ogólne, ale skoro często poruszają, to znaczy ten problem wychodzi. To taka ewolucja jest. Jeśli chodzi o końce świata, już od XX wieku w strażnicach nie ma żadnych, nawet półprzybliżonych. Tuż, coraz bliżej, niedługo, ale nie ma już takich.